Kłaniam się Państwu bardzo pięknie, cieszę się z Państwa obecności i cieszę się też, że nie przyszli Państwo sami, że każdy wziął ze sobą, no też trudno inaczej, swój życiorys, swoją biografię. Przyszli Państwo z tą biografią, podobnie jak rano piją Państwo z nią kawę, a później przyglądają się światu przez nią właśnie, jak przez okulary. Trudno nam przyglądać się rzeczom, ludziom, zjawiskom, nie pamiętając o tym, kim jesteśmy i co jest naszym doświadczeniem. Ale jest też inny powód tego, dlaczego tak bardzo lubimy biografię. Lubimy czytać, podglądać cudzy los. Dlaczego? Być może na to pytanie też spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć, ale jedna z tych odpowiedzi, szczególnie bliska, to taka, żeby się samemu w tym cudzym losie przejrzeć. O biografiach, a właściwie specjalnie o jednej, rozmawiać dziś będę z mistrzynią pisania biografii. Przyznają Państwo dowodem na to Wasza tu taktyczna obecność, Agatą Tuszyńską. Ktoś, kto będzie w przyszłości pisał Twoją biografię, bo że będzie to pewne, czy Lublin umieści w sposób specjalny? Czy to jest dla Ciebie ważny adres?
Jestem zachwycona, że mogę być w moim ulubionym mieście Lublinie, który oczywiście jest dla mnie ważny, bo jest miejscem, z którym związany był mój bohater, Izaak Baszewicz Singer, sztukmistrz z Lublina, ale też jest to miejsce, gdzie mam wielu przyjaciół. Myślę, że takie adresy są najważniejsze i mam czytelników, a jak powtarzam powielekroć, napisałam tyle książek, ilu mam czytelników, ponieważ Państwo czytacie sobą, tak jak Grażyna powiedziała, swoim doświadczeniem, swoją wrażliwością, czyli każdy czyta tak naprawdę inną książkę. Poza tym Lublin jest także ważny dlatego, że jest w okolicy Kazimierza nad Wisłą. Miejsca, które jest szczególnie mi drogie, gdzie spędzałam wakacje jako dziewczynka, potem jako młoda osoba i gdzie poznałam pierwszą pisarkę w życiu, Marię Kuncewiczową, chodzącą za płotem swojego wspaniałego domu, szczytu wąwozu Małachowskiego. I wtedy właśnie, mając lat 5 albo 6, postanowiłam, że będę pisarką, że będę taka jak ona. Nie dlatego, że rozumiałam, że jest autorką wspaniałych książek, ale dlatego, że pięknie przechadzała się w swoim ogrodzie, w garsonce, ufryzowana, z perłami na szyi i wspaniale się prezentowała. Co więcej, mówiła po angielsku lub po francusku do swoich gości, których oprowadzała po ogrodzie. I ja też tak chciałam. Czyli tak, to są ważne miejsca, to jest też ważne miejsce pamięci polskich Żydów, a to jest szczególnie istotne dla mojego losu i dla mojego pisania.
Nie masz dzisiaj pereł na szyi, ale wyglądasz niezwykle szykownie. Maria Kuncewiczowa byłaby zachwycona. Pozwolą Państwo, że w sposób magiczny, bo ustawiamy tutaj na scenie przynajmniej kilka Twoich poprzednich tytułów. I proponuję, żebyśmy to zrobiły tak, że po tej stronie ustawimy książki, których bohaterami i bohaterkami są inni ludzie, czyli te znakomite biografie, o których wspomniałam. Przywołajmy chociażby Singera, o którym wspomniałaś. Przywołajmy Krzywicką, czyli Długie życie gorszycielki. Książkę zresztą niedawno i bardzo dobrze wznowioną. Mam nadzieję, że Singera spotka ten sam los. Wspomnijmy Józefinę Szelińską, czyli narzeczoną Szulca, Marię Wisnowską.
I Wierę Gran.
I oskarżoną Wierę Gran. Więc to ustawiamy na półce z tej strony. Natomiast na półce z tej strony ustawmy te książki, których bohaterką jesteś ty albo bliscy ci ludzie. I to, jak Państwo znakomicie pamiętają, jest rodzinna historia lęku, to są ćwiczenia z utraty. Ja bym na tej półce postawiła też Po marcu bagaż osobisty, bo to jest książka o bliskich, bardzo ci bliskich ludziach. Coś jeszcze tutaj dostawiamy? Oczywiście jest jeszcze parę innych półek, jak na przykład półka z poezją, ale pozwolą Państwo, że ją dostawimy nieco później. I teraz pomiędzy tymi półkami stawiam Twoją najnowszą książkę, czyli Żonglera, Żongler, Romain Gary. I nie mogę się trochę zdecydować, na którą półkę ją ustawić, bo z jednej strony bezsprzecznie jest to biografia Romana Kacewa, ale bardzo dużo też dowiedzieć się można z tej książki o jej autorce. Powiedz proszę najpierw, abstrahując od tego bohatera, spójrzmy na tych wszystkich wymienionych, łącznie z tobą jako bohaterką. Jak ty znajdujesz swoich bohaterów? Czy to jest tak, że oni pukają i mówią, halo, tutaj jestem, jesteś tą właściwą osobą, która może ponieść wiadomości o mnie dalej w świat? Czy też przeciwnie, to ty ich sobie wyszukujesz, bo są ci w tym momencie do czegoś potrzebni?
Ja myślę, że to jest wzajemne przyciąganie i niewątpliwie te postaci pojawiają się przede mną, ale wtedy, kiedy zadaję światu i sobie odpowiednie pytania. I to jest coś w rodzaju lustra. Przeglądam się w losie Izaaka Bashevisa Singera po to, żeby spróbować zrozumieć, na czym polega żydowska tożsamość. Przeglądam się w portrecie podwójnym zresztą, bo były wyznania gorszycielki i długie życie gorszycielki Ireny Krzywickiej, po to także, żeby zrozumieć, na czym polega zasymilowana żydowska tożsamość, ale może głównie po to, żeby pojąć, na czym polega siła kobiet, na czym polegało jej wielkie zaangażowanie w sprawy kobiet i taka potrzeba uczestniczenia w życiu artystycznym, a także potrzeba budowania siebie. Wiera Gran to jest możliwość wejścia do warszawskiego getta, co zrobiłam wcześniej już ze swoją mamą i jej mamą, moją babką, której nigdy nie poznałam. To jest możliwość przejścia się po tym mieście śmierci po to, żeby zrozumieć, na czym polega tajemnica przeżycia. Do czego jest zdolny człowiek, do czego jestem zdolna ja, żeby przeżyć. To była książka o cenie przeżycia i po to, żeby to zrozumieć, właśnie przyglądałam się dość długo postaci Wiery Gran. Oczywiście, tak jak powiedziałam na początku, wzajemne przyciąganie polega na tym, że ja kiedyś o tych ludziach słyszałam. O Wierze Gran słyszałam bardzo dawno, ale przedtem miałam do załatwienia w prozie inne sprawy i dlatego rodzinna historia lęku powstała przed oskarżoną Wierą Gran. Ale wtedy właśnie odczuwałam potrzebę porozmawiania ze sobą i z Państwem, z moimi czytelnikami właśnie o tych sprawach. I tak dalej. Każdy bohater to jest pewien rozdział mojego życia, to jest też pewien czas mojego życia. Dlaczego w czasie te postaci były tak ułożone? Dlaczego nie zaczął się mój pisarski los na przykład od Wiery Gran, a nie skończył na Singerze? Tak musiało widocznie być. Tamte pytania o moją własną tożsamość były ważniejsze, były pierwsze. Może dlatego, że w pewnym sensie stworzyły mnie jako osobę, jako pisarkę, dlatego że fakt, że mama powiedziała mi, że jest Żydówką, kiedy skończyłam lat 19, sprawił, że stawałam się kimś innym, ale dojrzewałam też do możliwości opowiedzenia o tym. I najpierw wolałam przejrzeć się w losie Singera, żeby później móc bezpośrednio opowiedzieć historię mojego polsko-żydowskiego węzła i przyjrzeć się rodzinie mamy i rodzinie ojca i zobaczyć, jaki obraz z tego powstaje. Czyli Ja nawet nie mogę uwierzyć, że aż tylu bohaterów jest na tej mojej niewielkiej scenie życia i książek. I czasami, kiedy te książki się tak ustawi w jednym słupku, to jest ich strasznie dużo. Ja naprawdę nie wiem, kiedy to się stało i jak to się stało, ale wiem, wracając do tych książek wspomnieniami, zresztą głównie na spotkaniach autorskich, dlatego że sama mam tyle pomysłów i projektów, że ja sama dla siebie nie rozmyślam już o Singerze czy Wierze Gran, ale kiedy dzielę się z Państwem tymi przemyśleniami i rozważaniami, mam wrażenie, że tego jest strasznie dużo, że to były takie bogate rozdziały mojego życia, a ja już jestem gdzie indziej. Tymczasem te postaci jakoś mnie zaludniają i zamieszkują i oni wszyscy we mnie są. Co jest ciekawe, co spostrzegłam niedawno, że w tej galerii poza moją rodziną jest dwóch mężczyzn i same kobiety. Józefina Szelińska była narzeczoną Brunona Schulza, więc Schulz w tle również występuje, ale dokładniej przyjrzałam się życiu tylko dwóch mężczyzn. Ale tak, to są postaci, które weszły we mnie i stały się przedmiotem mojej opowieści, dlatego że ta opowieść, ten los, te pytania były mi w tamtym momencie mojego życia bardzo potrzebne.
Dobrze, że tylko w wyobraźni ustawiłam te półki, bo są solidne i książek na nich całkiem sporo, tu i tu. Bo gdyby one stały realnie, to musiałabym teraz wstać z tego fotela i przesunąć jedną do drugiej, dlatego że jak Państwo słyszą, tak naprawdę niepotrzebnie podzieliłam na pisanie o innych i pisanie o sobie.
To znaczy potrzebnie, tylko zastanawiam się właśnie, jakby podrzeć, czy też rozedrzeć, czy rozerwać tę książkę, którą mamy tu przed sobą.
Wiesz, w momencie, w którym ustawiamy jedną półkę, ta książka wtedy znakomicie na tę półkę pasuje. Zanim jednak do niej zajrzymy, proponowałabym pani Natalio przeczytanie tego pierwszego fragmentu, w którym Agata Tuszyńska stawia pytanie, o którym wspomniałam na początku. Dlaczego sięgamy tak chętnie po biografię?
Skąd w nas ta nieustająca potrzeba polowania na autora? Skąd potrzeba szukania człowieka w artyście, rozebrania go do bielizny, patrzenia mu na ręce? Co nami powoduje? Dlaczego chcemy wiedzieć, kim jest w codzienności pod osłoną nocy czy na granicy marzenia? Rządzi nami zapewne bezwstydna potrzeba przeniknięcia geniuszu, przejrzenia go i przechytrzenia. Z czystej ciekawości, a może z chęci naśladowania. Czemu ma służyć owo lustrzane odbicie? Jakiej wiedzy o nas samych? A może to jedynie echo, krzywe zwierciadło, głuchy telefon? Po co nam to? Ta tajemnica. Chcemy otwarcia sekretu, jakby rzeczywiście istniał, zajrzenia pod spód lub do wnętrza. Domagamy się wiedzy, kim jest, bez względu na to, czy trzyma pióro, pędzel czy smyczek, zapisuje litery czy nuty, rozmalowuje pejzaż barw czy dźwięków. Czy nie dość wierzymy dziełu? Czyżbyśmy sądzili, że okruchy życia zawierają jakąś pomocniczą prawdę? Pytał Julian Barnes, autor Papugi Flauberta, zafascynowany niedźwiedziem z Crusoe. Owszem, tak sądzę, chcemy więcej. Zajrzeć do środka i przejrzeć na wylot. Sięgnąć ostatniej matrioszki, choćby okazała się twardą pestką. Szukamy obrazów zza kulis, z kuchni tworzenia i alkowy życia. Chcemy wydrzeć autorowi jego tajemnice. Niby zaspokojeni mistrzostwem dzieła, ale nie do końca. Nie na tej płaszczyźnie, która uwalnia od pytań. Więc drążymy dalej. Pragniemy rozwikłać zagadkę. Arcydzieła? Losu? Ich wnętrza? Ja mówił, że pisarz to człowiek pióro. Twórczość miała być wedle tej definicji jedynym dorobkiem życia. Tylko literackie rachunki gotów był płacić. Nie on jeden. Ale co wtedy z legendą? Co ze smakołykami w rodzaju, że Agatha Christie wymyślała fabuły leżąc w kąpieli i jedząc jabłka. Romantyczny poeta Edgar Allan Poe zaś tworzył z kotem na ramieniu. Albo że Antoine de Saint-Exupéry, późniejszy fanatyk lotnictwa, już w dzieciństwie przyczepił do roweru tekturowe skrzydła i wyobrażał sobie, że lata. Oscar Wilde, który skądinąd celnie zauważył, że biografię pisze zawsze Judasz, przechadzał się po Oksfordzie z homarem na smyczy, a po Londynie spacerował w krótkich spodenkach, w kożuchu i z kwiatkiem w dłoni. Romain Gary, dyktujący sekretarce z wanny z gąbką na przyrodzeniu, wydaje się w tym towarzystwie zupełnie na miejscu. Prawda. Czym sobie zasłużyła na uprzywilejowane miejsce? Dlaczego jej szukam? Dociekam, rozgarniam warstwy zmyślenia, osobistej mitologii. Od czego jest ważniejsza? Dlaczego ona? Los bohatera tej biografii to konstrukcja na glinianych nogach. Wiem, co mówię, bo od lat uprawiam tę podejrzaną sztukę. Jest jeszcze trudniej, kiedy pisarz sam pracuje nad własną legendą. A co gorsza, ma wizję jej kolejnych odsłon. Myli tropy, nakłada maski i zmienia kryjówki. Nieważne, jakie powody za tym stoją. Kronikarzom rzuca kłody pod nogi za życia i z zagrobu, z oddalenia po śmierci, do której przyłożył rękę, ze szczytu legendy, z którą rósł i którą wedle mistrzowskich wzorów rosyjskiego teatru kreował.
Pierwsze zdania książki nam, czytelnikom, mówią, sugerują, że łatwo nie będzie, że szykuje się nam jakiś pościg za tą prawdą, o której przed chwilą słyszeliśmy. Powiedz proszę, czy ty też wiedziałaś to od początku, że dotarcie do prawdy postaci, o której chcesz pisać, będzie tak trudne, jeśli w ogóle możliwe?
Ja to chyba wiedziałam od początku, ale jedna rzecz to wiedzieć, a druga próbować uchwycić nieuchwytnego. Już po lekturze Obietnicy poranka, książki, która towarzyszyła mojej mamie i mnie samej niemalże od dzieciństwa, wiedziałam, że mój bohater nieco koloryzuje. I potem, pochylając się nad jego biografią, czułam, że odgrywa przed nami jakiś wielki cyrkowy popis. Co więcej, widziałam szybko wiele odsłon tych najważniejszych jego ról. I nie bez powodu ta książka nosi tytuł Żongler. Uważam zresztą, że to jest jeden z lepszych moich tytułów, bo odzwierciedla ową umiejętność mistrzostwa, nie wiem jak tę żonglerkę nazwać, mylenia tropów, błyszczenia, zmieniania kolorów, strojów i efektów. Romain Gary był mężczyzną, który całe życie grał jako człowiek, jako pisarz, jako partner, mąż we wszystkich możliwych rolach i rzeczywiście odsłonić jeden kolor, jedną barwę prawdy nie było możliwe i wiedziałam to od razu, ale ponieważ na początku pracy, jak to zresztą zwykle bywa, byłam nim zafascynowana i tak trochę bezgranicznie zafascynowana, to było łatwiejsze może do zniesienia i każdy nowy strój mi się coraz bardziej podobał, ale kiedy zobaczyłam, że nie kończy się na 10. wcieleniu, ani na 20. i że jest ich coraz więcej i w zależności tak naprawdę nie wiadomo od czego, od humoru, od pogody, od miejsca, w którym odgrywał ten spektakl, czyli opowiadał o sobie, przywdziewał coraz to nowe kostiumy i coraz to nowe maski. I tak naprawdę to była gra masek i nie jestem pewna, nawet po 4 latach pracy i nawet po tylu próbach zbliżenia się do tego człowieka, nie jestem pewna, co tak naprawdę udało mi się o nim powiedzieć, co jest na końcu, czy też we wnętrzu tych postaci. Ja to nazwałam matrioszkami kilkakrotnie w tej książce. Jedna była w drugiej i kolejna i jeszcze jedna. A w środku jakiś rdzeń, jakaś pestka, ale bardzo trudno jest ją określić jednym słowem albo nawet jednym zdaniem.
To, że mówisz, że miałaś i masz wątpliwości, I to, że w tej książce znajdą Państwo setki znaków zapytania i słów pod tytułem może. Możliwe, że tak było. Uważam za wielką zaletę Twojego pisania tej książki i Twojej postawy, bo w dzisiejszym świecie tak często jesteśmy przekonani o swojej racji, pewni swojego zdania, że jest najważniejsze. A ta książka rzeczywiście składa się z bardzo wielu wątpliwości. Jest takie zdanie na początku książki, którego może nie zacytuję dokładnie, ale jest taki moment, kiedy na wielkiej pochulance mały Romek, ma wtedy 8 lat, stoi na klatce schodowej, a matka wykrzykuje sąsiadom, z jakim to oto wielkim człowiekiem mają do czynienia.
Wy nie wiecie, z kim macie do czynienia. Mój syn będzie Wiktorem Hugo. Mój syn będzie Gabrielem D'Annunzio. Mój syn będzie ambasadorem Francji. Kobiety będą leżały u jego stóp, a on będzie się ubierał u londyńskich krawców.
Sąsiedzi nie wiedzą wtedy jeszcze, że to wszystko stanie się naprawdę i wybuchają śmiechem, szyderczym śmiechem. I jest takie zdanie, przy którym chciałabym się przez chwilę zatrzymać, bo być może ono ma związek z tym, o czym mówiłaś przed chwilą. Po latach Romain Gary mówi, ten moment mnie ukształtował. To, czym jestem dzisiaj, wzięło się z tamtej właśnie chwili. Zastanowiło mnie to słowo czym. I teraz nie wiem, czy to jest błąd w tłumaczeniu, czy może przypadek, redaktor nie zauważył, ale chyba najbliższa mi jest wersja, że on naprawdę powiedział czym, traktując swój los, traktując siebie właściwie jako przedmiot.
Bardzo ciekawe, ja nie pamiętam, że to brzmi akurat w taki sposób, na pewno tak jest, skoro to pamiętasz. On też mówił o tej chwili na wielkiej pochulance, tej chwili takiego niesamowitego upokorzenia i ośmieszenia go przez matkę, która przecież kochała go najbardziej na świecie i chciała dla niego jak najlepiej i wymyśliła dla niego najwspanialszy los i mówiła jeszcze, że on musi mieszkać we Francji, być pisarzem francuskim, bo jedynie Francja jest godna tak wspaniałego człowieka i pisarza jak on. Zresztą mówili po francusku od dziecka, po to, żeby go uczyć tejże nowej ojczyzny. Coś w tym było, że traktował swój los właśnie w taki sposób. Jak Państwo wiecie, ten człowiek, który miał w życiu wiele ogromnych sukcesów, pozbawił się życia, mając lat 66. Pozbawił się życia właściwie u szczytu sławy. I na dnie wszystkich tych jego sukcesów, które złożył w hołdzie matce. Matce, która go wymyśliła, matce, która ułożyła ten wielki i wspaniały scenariusz. Matce, która go opuściła, która zmarła dość wcześnie, jeszcze w czasie wojny. On robił wszystko, żeby ją do końca zadowolić, a jednak musiał się zabić. Jednak stany depresji i melancholii, które mu towarzyszyły od początku, pokonały go. Czyli może rzeczywiście owa pomyłka w tłumaczeniu jest jakimś filozoficznym znakiem. To była niezwykle skomplikowana postać, z jednej strony o takim bardzo silnym ego. On wierzył, że jest tym wszystkim, czym matka chciała, żeby był. On się czuł Wiktorem Hugo. Był niemalże ambasadorem Francji. Zdobył najwspanialszą nagrodę francuską literacką, a nawet zdobył ją dwa razy, co nie jest możliwe. O tym pewnie powiemy potem. Miał najwspanialsze kobiety świata. Podróżował po całym świecie. A jednak coś go trawiło. Niepokój, poczucie krzywdy, poczucie niespełnienia przy tak spektakularnym spełnieniu i sukcesie. To wszystko powodowało moje ciągłe pytania. Jak to jest możliwe? Jak to się dzieje? I kto ponosi za to, chciałam powiedzieć winę, ale może odpowiedzialność? Jak to jest możliwe? Właśnie taki los. Myślę, że dla biografa, dla kogoś, kto się chce przejrzeć w takiej historii, to jest fantastyczna materia. Tam jest tyle znaków zapytania, tyle zwrotów akcji, tyle brawurowej żonglerki, ucieczek ze sceny, powrotów na scenę, przebierania się. Naprawdę jest to postać wspaniała. No właśnie, ale jednocześnie ja sama tam wstępuję również na scenę, co być może dla niektórych jest krokiem dziwacznym, dla innych odważnym, dla innych jeszcze nieuprawnionym. Ocena należy do państwa. Ja uważałam, że to będzie dobra chwila, żeby stanąć na scenie również koło niego i spróbować tejże żonglerki.
To wejście na scenę, to ujawnienie się, to jest rozmowa Agaty Tuszyńskiej z bohaterem. Piszesz do niego listy. Ale najpierw jeszcze chciałam zatrzymać się przy tamtym przez moment, bo to jakoś we mnie bardzo siedzi. Pamiętam, jak Wiesław Myśliwski kiedyś mówił, że człowiek ma życie i los, ale znaczy wszyscy mają życie, nie wszyscy mają swój los. No bo jeśli jesteśmy tu, widzimy się, czujemy, oddychamy, to znaczy, że ktoś dał nam życie. Natomiast losu nie mają wszyscy. Los to jest takie zrozumienie tego, kim jesteśmy, jaka jest nasza droga. Los robimy sobie sami. Tymczasem w przypadku Romana Gary jest tak, że matka dała mu i życie, i los. W związku z tym mam wrażenie, że jego życie przeniosło się w związku z tym do książek.
Tak, to prawda, ale to jest jedyna w swoim rodzaju historia i opowieść, kiedy matka wymyśla scenariusz życia dla swojego dziecka i dziecko ten scenariusz realizuje, nie buntując się. Dlatego, że zwykle tak jest, że dzieci w pewnym momencie buntują się wobec pomysłów na ich życie, jakie mają rodzice. I to jest w porządku, tak właściwie powinno chyba być, szczególnie wtedy, kiedy rodzice próbują zaspokajać własne ambicje, czyli jakby wbijają dziecku w brzuch swoje niezrealizowane kariery. Tutaj trochę tak było, a trochę jednak było inaczej. Otóż Mina Owczyńska, matka Romana Kacewa, Żydówka ze Święcian, była niezrealizowaną aktorką. Ona bardzo chciała grać na wielkich scenach. Nie miała dosyć talentu, aczkolwiek nie najgorzej śpiewała, szczególnie w Moskwie podczas rewolucji, do tego stopnia, że właśnie śpiewała ową piosenkę Gari, Gari, moja zwiezda, zwiezda lubwi i tak dalej. Gari, Gari to jest pseudonim jej syna, kiedy postanowił zostać pisarzem. Czyli już wybór pseudonimu wskazuje na matkę. Matka, która stworzyła, wymyśliła scenariusz i los, dostaje w prezencie także pseudonim. Czyli jego literacka postać również jest związana z matką. To jest ciekawe, bo Isaac Bashevis Singer też funkcjonował w środowisku swoim, w środowisku żydowskich literatów, jako Bashevis. Bashevis od Baszewa, od imienia matki. To jest jeden z wielu punktów wspólnych tych dwóch mężczyzn. Innym jest na przykład takie zdanie, które Romain Gary powtarzał stale, że tylko pisanie i seks sprawiają, że życie jest znośne. Bashevis Singer powtórzył to niemal w tym samym kształcie i zarówno jeden, jak i drugi bardzo lubili kobiety i mieli bardzo wiele, chciałam powiedzieć, miłosnych, ale chyba erotycznych przygód. I teraz wracam znowu do matki, która wymyśla życie synowi. Od dziecka mówi mu, kim ma być, a on wypełnia zeszyty najpierw pseudonimami, których szuka, potem wybiera pseudonim związany z matką, potem wierszami, opowiadaniami. Robi wszystko, żeby sprostać wymaganiom matki, jako chłopiec, jako starszy chłopiec, jako mężczyzna, potem dojrzały mężczyzna. On ma ponad 30, trochę ponad 30 lat, kiedy matka umiera. On zostaje sam, ale matka go nigdy nie opuszcza. I zresztą wielokrotnie o tym mówi, że ona jest w nim jak dybuk. On jest w szponach matki, a jednocześnie bez tejże matki, która cały czas na niego patrzy i cały czas go oklaskuje. Oklaskuje jego żonglerskie wyczyny w życiu i w sztuce. Bez niej on nie istnieje. On za nią cały czas tęskni i powtarza tu i ówdzie zdania, że gdyby ona żyła, jego życie byłoby inne. Mówi również, że człowiek, mały człowiek, dziecko, nie powinien doświadczać tak bezinteresownej miłości w dzieciństwie. Dlatego, że potem całe życie takiej miłości szuka i nie może jej znaleźć, nie może jej dostać, nie może jej doświadczyć, ponieważ to jest niemożliwe. Czyli tak wielka miłość unieszczęśliwia zamiast uszczęśliwiać. I teraz na razie wszystko jest bardzo piękne i pozytywne, gdy chodzi o matkę i o postać matki, ale jednocześnie to ta sama kobieta, Mina Owczyńska, którą zostawił mąż, kiedy jej syn miał lat 11, czyli kobieta porzucona, uczy tego chłopca tego, że wszystkie kobiety mają być dla niego, że mają leżeć u jego stóp, że mają spełniać jego zachcianki. To jest dość dziwaczny rys, rysa na postaci tejże matki. I z tym nie mogę się zgodzić.
Poproszę pani Natalio o list, o pierwszy list Agaty.
Warszawa, 15 maja 2018. Drogi pani Geri, odkąd pamiętam, byłyśmy z mamą same. Ale to nie ojciec odszedł jak u pana. To matka zakochała się w innym mężczyźnie. Ze mną, 6-letnią, za rączkę ruszyła w świat, który szybko odarł ją z miłosnych złudzeń. Zostałam ja. Dziewczynka, która musiała sprostać jej nadziejom, dosięgnąć jakiegoś ideału, zaspokoić nie moje przecież pragnienia, a potem już moje. Jeden minus na piątkowym świadectwie był niemal katastrofą. Od początku. Rozumiałam to bez słów. Trzeba więcej. Bardziej. Długo myślałam, że świat należy do prymusów. Pamiętam podobną zależność. Konieczność bycia dorosłą i odpowiedzialną, bo jesteśmy same i w razie czego nie mamy na kogo liczyć. Jesteśmy tylko my. My wobec wrogiego świata. To tworzy jeszcze ściślejszą więź. Matka i dziecko. Nie wolno płakać, nie wolno się skarżyć. Trzeba starać się dzielnie sprostać wszystkiemu, także jej poczuciu krzywdy. Nie wiem jak, ale czułam w mojej czarnookiej, czarnowłosej mamie małą dziewczynkę z getta, zanim jeszcze o wszystkim wiedziałam. O murze, pochodzeniu i żółtej łacie pogardy. Nie widziałam jej łez, ale w uśmiechu było coś więcej niż uśmiech. Jakiś cień, echo goryczy. Nie umiałam wtedy tego nazwać. Czy coś jej obiecywałam swoim istnieniem? Za dość uczynienie. Co to znaczy? Swoje życie prowadzić pod dyktando innego, wypełniać czyjąś wolę, może pustkę, uzupełniać swoimi osiągnięciami rubryki innego losu? Nie moje przecież, to nie ja. 10-letnia przeżywałam piekło warszawskiego getta, a później nieco tylko starsza, też nie ja. Przez wiele miesięcy drżałam w ciemności żoliborskiej piwnicy, czy nie idzie ktoś w mundurze wezwany przez usłużnego sąsiada. Była tam zupełnie sama. Czasem oparta o plecy któregoś chłopca z placu broni. Ja miałam być odporna na cały świat. Pan wie, o czym mówię. Masz być Wiktorem i go, najwybitniejszym głosem Francji, ambasadorem, Don Juanem. Moja mama, Halinka, nie posiadała talentów aktorskich jak pana Mina. Była dziennikarką, owszem, pisała o teatrze, coś o wcieleniach wielokrotnych wiedziała, ale jej wymagania obywały się zwykle bez słów. Nie słyszałam monologów podobnych do tych, które dopingowały Romuszkę do nadludzkich czynów. Ale najlepszość była wpisana w moją skórę jakimś tajemniczym kodem. Latami nie umiałam tego pojąć, a potem próbowałam się wspinać coraz wyżej. Taka przepowiednia czy przeznaczenie, pieczęć, nasza wspólna. Czy pańska matka się uśmiechała? Musiała przecież. Była kiedyś młoda, atrakcyjna, niesmutna. Pan, autor tylu wspaniałych poświęconych jej słów, nigdy o tym nie wspomniał. Uśmiech mojej matki tłumił mój bunt.
Nie buntowałaś się, ty też się nie buntowałaś. Agata, kiedy postanowiłaś rozmawiać z autorem? Kiedy postanowiłaś wejść tak otwarcie w tę biografię, stać się też bohaterką tej książki?
Najpierw wydawało mi się, kiedy zaczynałam pracę, że jesteśmy podobni. I ten mały chłopiec z Wileńskiej ulicy, wychowywany przez mamę, potem tułający się po świecie, żeby dotrzeć wreszcie do ziemi obiecanej Francji. Zresztą jechali również przez Warszawę, to miał być taki tranzyt. Był mi bardzo bliski, było mi go żal, utożsamiałam się z nim. Natomiast potem ten chłopiec dorastał i coraz bardziej go z jednej strony podziwiałam jako pisarza, jako człowieka, który radzi sobie w świecie, a z drugiej strony buntowałam się przeciwko jego decyzjom, przeciwko jego postawie wobec świata, wobec kobiet. I z tego buntu, mam wrażenie, wzięły się te listy, chociaż te listy nie wszystkie są pisane na kontrze. Niektóre, tak jak ten właśnie, są takim łagodnym przejrzeniem się w jego losie, bo jednak ciągle mamy bardzo wiele punktów wspólnych. I nawet zaczynam myśleć, że to jego ciągłe szukanie, przemieszczanie się po świecie, pęd za czymś, nienasycenie, przeciwko któremu się buntuje i uważam, że właściwie to nie wypada przy tym wszystkim, co ma, narzekać na to. Może to także jest nam wspólne. I nie obawiałam się, że wystąpienie przeze mnie na scenę tej książki będzie jakimś nadużyciem. Przeciwnie, ja uważam, że każdy ma prawo być widoczny na kartach własnych książek w taki sposób, w jaki o tym zdecyduje. I ja wolę taką twórczość, w której rozpoznaję charakter pisma autora, a nie taką, gdzie autor jest za kurtyną i tak naprawdę jego nazwisko można by wymienić na kilka innych. Nie na tym polega pisarstwo. Znowu wracamy do przywitania Grażyny. Każdy pisze sobą, tak jak każdy czyta sobą. Więc nie ma dwóch takich samych książek. I jestem pewna, że gdyby ktoś inny napisał o Romain Gary, a we Francji jest co najmniej jedna taka obowiązująca biografia, druga podobna jest w Ameryce, to są zupełnie inne książki. Tamte są bardziej wychłodzone. Tam biograf nie mówi o sobie, ale nie wiem, czy powinnam, nie wiem, czy chciałabym się z tego tłumaczyć. Sądzę, że to jest prawo autora. Natomiast czy czytelnik to zaakceptuje, czy nie, wszystko jest w waszych rękach.